jak wam już zapowiadałem rano, tytuł dzisiejszego kazania to współzawodnictwo pokory. I mogłoby się wydawać, a może tak jest, że już w samym tym tytule jest taka sprzeczność sama w sobie, bo współzawodnictwo kojarzy nam się z pragnieniem bycia silniejszym, mądrzejszym, lepszym od innych. Natomiast pokora bardziej kojarzy nam się z taką postawą uległości, nie wywyższania się, broń Boże, nad innych, a nawet nie pragnienia bycia lepszym od innych. Tym współzawodnictwem jest jednak różnie i przecież w samej Biblii też spotykamy taką jakby zachętę, byśmy biegli tak jakby, żeby zdobyć laur, byśmy walczyli nie mucąc powietrza, ale trafiając w cel, a więc pewne formy współzawodnictwa są jakby tutaj wręcz wychwalane. Czasami wspominamy ze śmiechem taką anegdotę o zakonnikach, jak to jeden się chwalił, że jego zakon to jest z tych najmądrzejszych, z tych, którzy najbardziej pilnują zasad wiary i badają nieustannie pisma. Drugi się chwalił, że jego zakon to jest z tych dobroczynnych, którzy dbają przede wszystkim o biednych, ubogich i w tym są naprawdę dobrzy i staranni. A trzeci mówi, no może mój zakon nie jest tak znany, ani tak słynny jak wasz, ale jeżeli chodzi o pokorę, to jesteśmy na pierwszym miejscu. Jakie to potrafi być złudne? Można się śmiać z tego, ale ile razy my sami właśnie w ten sposób zaczynamy myśleć o sobie, zaczynamy porównywać się z innymi i popełniamy taki, no delikatnie mówiąc, błąd w ten sposób, siebie uspokajając w ten sposób, będąc zadowolonymi z samych siebie. Zawsze uważałem i często to podkreślam, żeby głosić kazanie, żeby głosić Boże prawdy, by głosić o Bożych prawach, trzeba przede wszystkim samemu zadbać o to, by być świadectwem tego, co głoszę. By nie wymagać od innych, nie wymagając najpierw od siebie samego. By nie pokazywać palcem na innych, a zapominać o tym, jak te sprawy u mnie wyglądają. Tak więc, kiedy zrozumiałem, że mam mówić o pokorze i o tym, co to trochę tak dowcipnie zostało nazwane współzawodnictwem pokory, to by mieć prawo do tego, powinienem być jakimś wzorcem pokory. Powinienem sam zadbać o to, jak wygląda moja pokora, a dopiero wtedy domagać się tego od innych, czy wskazywać innym kierunek, w jakim powinni budować swoje życie. Dlatego też postanowiłem, skoro ten temat wiedziałem, że muszę podjąć, mówić przede wszystkim o sobie. Mówić przede wszystkim o tym, jak to współzawodnictwo pokory wygląda u mnie, jak wygląda w moim życiu. I zrozumiałem, że chodzi tu przede wszystkim o takie współzawodnictwo w moim wnętrzu między starym człowiekiem, a nowym stworzeniem. Stary człowiek ma swoje pojęcie, co jest pokorą, a co nie jest. Jak powinno się w takich czy w innych sytuacjach postępować. Nowe stworzenie, którym jestem dzięki Jezusowi Chrystusowi, ma inne kryteria pokory niż tamte dawne cielesne. Na pewno stary człowiek nie jest we mnie jeszcze ukrzyżowany. Ciągle jeszcze żyje, ciągle jeszcze gdzieś tam dopomina się o swoje. I to też rezultaty tego, że ta walka trwa. Chwaliłem się kiedyś przed wami tą koszulką, którą dostałem od córki z napisem Born to be Bad, takim wielkimi literami, słynny kiedyś napis na koszulkach, urodzony by być złym, ale pod spodem jest napisane Born again to be holy. Narodzony na nowo, by być świętym. Nie. Narodzony, by być złym, a narodzony na nowo, by być dobrym. Tylko narodzony na nowo, by być świętym. A świętość na pewno wymaga, bym i w mojej pokorze przyglądał się tak bliżej, tak staranniej. Bo no, trudno by było, bardzo trudno by było, gdybym zaniedbał tą dziedzinę. Dlatego nie mogę powiedzieć, że nie mam prawa do mówienia o pokorze, że nie dorosłem do tego tematu. Bo chcę mówić przede wszystkim o sobie samym i o mojej walce, o moim w tym współzawodnictwie starej, nieukrzyżowanej jeszcze części mojego ja, mojego ego i tego nowego człowieka, który wzrasta we mnie, o którego wzrost, o którego wzmocnienie powinienem przede wszystkim zabiegać na co dzień. Rano też wam czytałem fragment psalmu 51, gdzie Dawid w swojej pokucie, w swoim takim uniżeniu prosi Boga o przebaczenie grzechów, a potem mówi: przestępców będę uczył twoich dróg, niech grzesznicy nawrócą się do ciebie. I pierwsza myśl, jaka zawsze może przychodzić, zaraz. Ty masz uczyć przestępców, skoro sam jesteś przestępcą, cudzołożnikiem, mordercą? Że jakim prawem w ogóle? A jednak ta skrucha przed Bogiem, którą przeżył Dawid, to w jakiś sposób został skruszony też wydarzeniami, które zaistniały. Dała mu takie prawo i potem czytamy: sercem skruszonym, ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz, o Boże. Dlatego to, co spowodowało też, że postanowiłem to kazanie dzisiaj wygłosić, wynika właśnie z tego, że naprawdę jestem przejęty moim stanem. Nie chcę tego zostawiać, tych dziedzin, które jeszcze są nieukrzyżowane, które jeszcze są we mnie absolutnie niepokorne. Nie chcę tego zostawiać na to, że samo się to jakoś stanie. Bóg w swojej łasce pomaga nam. Nieraz pomaga w skruszeniu nas, byśmy nauczyli się być pokornymi. Słuchałem ostatnio kilku wykładów pastora Chucka Swindola i wiele rzeczy z tych wykładów naprawdę mną wstrząsnęło. Naprawdę otworzyło mi szeroko oczy i że one też sprawiły, że bardziej niż zwykle przejąłem się stanem mojego serca. Na podstawie tego psalmu 51 pastor Swindoll wymienia cechy charakterystyczne pokornego serca. Pokorny człowiek nikogo nie obwinia, nie pielęgnuje urazy, nie ma żadnych oczekiwań, nie szuka wymówek, gdy popełni błąd, nie doszukuje się wad u innych, nie oczekuje względów, nie dąsa się, gdy ponosi porażki, nie puszy się, gdy mu się coś udaje. No, trudna lista. Trudna i ta lista już sprawiła, że się tak zatrzymałem i zacząłem porównywać moje reakcje, moje zachowania w różnych miejscach, w różnych dziedzinach, w różnych sytuacjach. Pozwoliła mi też jakoś tak bardziej, lepiej rozpoznać, jaki według Bożego Słowa jest stan mojego serca. Dawid, o którym tutaj wspominamy i też pastor Swindoll na nim buduje, w historii Dawida też buduje swoją opowieść o Dawidzie, jego skrusze, jego pokorze. Dawid przeżył w swoim życiu bardzo trudną, szczególnie trudną chwilę. Po tym psalmie 51, który, jak wiemy, został napisany po tym, jak zgrzeszył z Beczebą, jak wysłał na pewną śmierć Uriasza i kilku swoich przyjaciół jeszcze. Dawid napisał ten psalm pełen skruchy, pełen poniżenia. I mogłaby pomyśleć, to już w zupełności powinno wystarczyć. A jednak zaczęły się dziać w jego życiu rzeczy, które nawet przerażają pod pewnym względem. Bo to ukochany syn zbuntował się, doprowadził do tego, że Dawid w takim poniżeniu, w takiej rozpaczy wręcz musiał uciekać z Jerozolimy. Zostawił swój tron, zostawił wszystko, z czego się tak cieszył, z czego był tak dumny. Odchodzi stamtąd i na jego drodze staje niejaki Szimei. Kto był z nami w Bieszczadach teraz, w Puławach, to dużo na temat samego Szimeiego rozmawialiśmy tam, rozważając jego postawę, reakcję Dawida, jaki to Dawid wspaniałomyślny, jaki to Dawid wybaczający, skoro potrafił znieść to wszystko, a potem jeszcze darował mu życie. Patrzyliśmy na tą postać też pod kątem, jak to dalej się wszystko potoczyło, jak to dalej się w życiu Szimeiego skończyło. Ale zwróćmy dzisiaj uwagę na fragment drugiej księgi Samuelowej, 16 rozdział 5 wersetu, opisujący właśnie to spotkanie Dawida z Szimeim. Kiedy król Dawid dotarł do Bachutim, właśnie wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula. Miał on na imię Szimei i był synem Gery. Szedł pewny siebie i ubliżał królowi. Ponadto zaczął obrzucać kamieniami zarówno Dawida, jak i jego służących, a także towarzyszący mu lud oraz wszystkich zbrojnych kroczących po prawej i po lewej stronie króla. Precz, krzyczał Szimei, precz, krwiopijco, nikczemniku. Pan pociągnął cię do odpowiedzialności za całą krew przelaną w domu Saula, zamiast którego panowałeś, i przekazał panowanie Absalomowi, twojemu synowi. Wreszcie dopadło cię nieszczęście, bo ciąży na tobie krew. Wtedy Abiszaj, syn Seruji, powiedział do króla: Dlaczego ten zdechły pies tak złorzeczy mojemu panu królowi? Pozwól, że podejdę i zetnę mu głowę. Ale król odpowiedział, niech cię to nie boli. On ubliża mnie, a nie wam, synowie Zeruji. Ubliża mi tak za przyzwoleniem pana. To on mu polecił złorzecz Dawidowi, więc kto powie, dlaczego to czynisz? Ponadto Dawid zwrócił się do Abiszaja i do towarzącej mu służby. Mój własny syn, który wyszedł z mojego wnętrza, chce odebrać mi życie. Dlaczego więc dziwicie się temu Beniaminicie? Zostawcie go, niech złorzeczy, skoro pan go do tego pobudził. Może pan wejrzy na moją krzywdę i powróci mi powodzenie w zamian za te dzisiejsze obelgi. Dawid ze swoimi ludźmi ruszył w dalszą drogę. Szimei zaś szedł zboczem góry równolegle do niego i ciągle mu ubliżał. Obrzucał kamieniami, ciskał garście piasku. W końcu król i towarzyszący mu ludzie dotarli zmęczeni nad Jordan i tam odpoczęli. Ucieczka z własnego domu. Utrata wszystkiego, co miał. A do tego takie obelgi, takie wyzwiska, takie niesprawiedliwe przecież zarzuty. Nie będę tutaj zagłębiał się, polecam bardzo wykłady Chucka Swindola na ten temat. Ale pytanie, które sobie zadałem w tym momencie, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji. Aż się prosi odpyskować. Aż się prosi oddać. Aż się prosi gdzieś w nerwach postąpić może nawet i ciut niesprawiedliwie, ale wreszcie mieć święty spokój od tego. Mało złego mnie spotkało? Mało złego ciągnie się za mną? To jeszcze i ten idzie i ubliża, idzie i wyzywa? Nie przejmując się w ogóle tymi, którzy są wokół mnie, że to cały lud słyszy, że całe wojsko słyszy? Jak ja wyglądam w oczach tego wojska, że pozwalam na coś takiego? Teraz kiwnąć palcem, mówi, załatw go. Już by go nie było. Jak ja bym się zachował w takiej sytuacji? Ktoś mądry powiedział kiedyś, że gdy Bóg chce uczynić coś wyjątkowego, wybiera wyjątkowego człowieka i łamie go. Gdy Bóg chce uczynić coś wyjątkowego, wybiera wyjątkowego człowieka i łamie go. Śpiewamy taką pieśń. Proszę, prosimy Pana, by nas złamał. Niektórzy tej pieśni nie lubią. Mówią, że jest zaprzeczeniem tego, co Bóg czyni w naszym życiu. A jednak... Księdza Ozeasza wyświetl nam Januszku 6:1. Czytamy bardzo wyraźnie o tym, że chodźcie, zawróćmy do Pana. Tak, On nas rozszarpał, ale też uleczy. Zranił nas, ale nas też opatrzy. Po dwóch dniach nas wskrzesi, trzeciego dnia nas podniesie i będziemy żyć przed Jego obliczem. To po dwóch dniach nas wskrzesi, trzeciego dnia podniesie, to jest idiom, taki hebrajski zwrot, który właściwie znaczy w bardzo krótkim czasie. W bardzo krótkim czasie. Także to nie jest tak, że Bóg nikogo nie łamie, ale jednak złamanie, które przychodzi od Pana, owocuje potem wieloma wspaniałymi rzeczami. Wiecie, stara natura zawsze się odzywa. Kiedy usłyszałem to powiedzenie, że gdy Bóg chce uczynić coś wyjątkowego, wybiera wyjątkowego człowieka i łamie go. Pomyślałem, może to ja jestem właśnie taki wyjątkowy. No bo dzieło domu Łazarza jest czymś naprawdę wyjątkowym. Wyjątkowym pod wieloma względami. Kiedy porównuje się nasz dom, nasze ośrodki, nasz kościół z innymi, bo to wszystko jest tutaj jakby inne, jakby wyjątkowe, jakby w ogóle nie pasujące do reguł, zasad, regulaminów i innych rzeczy, które są gdzie indziej, które obowiązują gdzie indziej. A poza tym ja wiem, kiedy Bóg mnie naprawdę złamał. Pamiętam tą noc na odwykówce, kiedy się poddałem, kiedy przestałem się upierać, jaki ja jestem wspaniały, jaki ja to jestem skrzywdzony, jak to mi niesprawiedliwie potraktowano, jakiego to ja mam pecha, że akurat mnie ta choroba alkoholowa dotknęła. Pamiętam, kiedy zostałem tam złamany i wypłakałem mnóstwo łez. Niedawno słyszeliśmy tu świadectwo brata, który opowiadał o swoim nocnym płaczu i też pomyślałem o nim. To najwyraźniej ktoś wyjątkowy w oczach Boga. I Bóg chce przez niego uczynić coś wyjątkowego. Już przy takim myśleniu pojawia się niebezpieczeństwo, że gdzieś pycha zacznie górować nad moim charakterem, że uważając się za kogoś wyjątkowego, już zaprzeczam temu, co winno być moim pokornym myśleniem, pokornym postępowaniem. Ale po złamaniu przez Pana, Ty wiesz, ja wiem, że to, co się dzieje wyjątkowe wokół, to tylko i wyłącznie Jego zasługa. Nie mój charakter, nie moje wspaniałe zdolności przywódcze, czy liderskie, czy pastorskie. To On i tylko On musiał mnie złamać, żebym do czegokolwiek się nadał, ale jeżeli ja coś, co mi czegokolwiek w Jego oczach, to już jest, to są rzeczy ważne, bardzo ważne. Kiedy Bóg tak wyraźnie, było z Jego inspiracji, zachęcił mnie, bym napisał książkę po Awiacze Pereł, usłyszałem też ostrzeżenie. Jurek, uważaj, żebyś się nie stał pyszny. Żebyś się przypadkiem, prawda, nie zaczął zadzierać nosa, że ty taką to książkę piszesz i napisałeś. Niebezpieczeństwo pychy na pewno w takich sytuacjach jest. Są też pewnego rodzaju ambitne oczekiwania. Wielki nakład, popularność, prawda, książka rozchwytywana i tak dalej, i tak dalej. Ale wierzcie mi, że moją radością jest to, że ta książka się mogła ukazać, bo wiem, że ukazała się dzięki Bożej łasce. Że ciężka praca, jaką moja świadomość, ciężkiej pracy, jaką musieli wykonać redaktorzy tej książki, pozwala mi dobrze myśleć o nich i o jej pracy, a absolutnie nie zachwycać się tym, do czego moje zdolności mogły doprowadzić. To, o czym piszemy, to świadectwo Bożego działania. Dzięki pomocy braci, sióstr, którzy wzięli w swoje ręce te moje wypociny, nabrało to kształtu nadającego się do wydania. Czy mam w takim razie nie oczekiwać, tak jak czytaliśmy z tych charakterystycznych cech skruszonego serca, nie oczekiwać czegokolwiek. Ja chcę, by to świadectwo szło dalej, ale na Jego chwałę, na Bożą chwałę. Ja naprawdę nie mam zamiaru zadzierać nosa, że stworzyłem jakiekolwiek dzieło. Mimo, że to wcale nie jest łatwe. To współzawodnictwo starego człowieka z nowym stworzeniem we wnętrzu jest. Nieraz robi się milutko, jak ktoś przychodzi po autograf. Nieraz robi się milutko, jak ktoś wychwala, albo jak mówi: Jurek, ja nie wiedziałem, że ty jesteś taki pokorny. W tej książki dopiero widać. Ja myślę, no, widocznie jestem bardziej pokorny od innych. I się odzywa ten stary Jurek. Zaczyna zadzierać nosa. Moja pokora i prawo mówienia o pokorze, opowiadania wam, czym jest pokora w oczach Boga, wynikają tylko i wyłącznie z tego, że Bóg w swojej łasce mnie złamał, by uczynić mnie zupełnie innym niż byłem do tej pory. Kazania, które głoszę od kilku lat dość regularnie, ukazują się na portalu Radio Pielgrzym. W tej chwili już jest tam ponad 80 kazań. I to też jest niebezpieczeństwo, kiedy je czasami pokazuję idące w jakim towarzystwie, między jakimi wspaniałymi kaznodziejami umieszczane są moje kazania. To nieraz jest taka myśl, ale jestem wspaniały, ale jestem zdolny, ale jestem sławny. Ale dzięki Bogu te kazania zaczęły się pokazywać tam nie z mojej inicjatywy. Brat, który prowadzi tą stronę, sam gdzieś znalazł w internecie jedno z moich kazań jeszcze z czasów poprzedniego zboru i zamieścił je. I mam z nim taką umowę, że zawsze będzie obiecał, a ja proszę, by był wobec mnie szczery. Jeżeli jest coś nie tak, jeżeli coś brzmi niewłaściwie, nie w sensie religijnym, ale w tym sensie duchowym, by mi to prosto z mostu mówił, by to nie była jakaś kurtuazja, no skoro już tam jest 80 kazań, to 81 też zamieścimy. Będziemy, nie było jakiegoś takiego rozpędu. A przedtem dobrze mówił, to widocznie dalej mówił. Prosiłem go i wiem, że on tego pilnuje bardzo, by rozpoznawał duchowo każde kazanie. Bym przypadkiem nie uzurpował sobie prawa do jakiegoś tam pokazywania czy nakazywania innym, jacy muszą być, podczas gdy czegoś takiego nie byłoby we mnie. To dobry sposób mieć kogoś takiego, który przypilnuje, byś przypadkiem nie zaczął się pysznić, nie zaczął się wywyższać nad inny. Ta umowa z bratem Romanem jest dla mnie takim też bezpieczeństwem, takim wentylem bezpieczeństwa, że nie zapędzę się za daleko w tym moim też internetowym kaznodziejstwie. Dobrze mieć braci, którzy zdają sobie sprawę, jakie jest niebezpieczeństwo w służbie, jakie przez niebezpieczeństwo czyha na kaznodziejów, pastorów. I dobrze jest, by byli szczerzy i szczerze też ostrzegali. Słuchając wykładów pastora Swindola, spotkałem coś takiego, co on nazwał litanią pokory. te rzeczy, ta litania wstrząsnęła mną i to naprawdę mocno. Spisałem ją tutaj słuchowo i postanowiłem, że koniecznie, ale to koniecznie muszę wam ją odczytać. O Jezu, cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie. Uwolnij mnie, Jezu, od pragnienia, by być cenionym. Od pragnienia, by być lubianym. Od pragnienia, by być wysławianym. Od pragnienia, by być chwalonym. Od pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi. Od pragnienia, aby zasięgano mojej rady. Od pragnienia, aby być uznanym. Od strachu przed poniżeniem. Od strachu przed wzgardą. Od strachu przed skarceniem. Od strachu przed zapomnieniem. Od strachu przed wyśmianiem. Od strachu przed skrzywdzeniem. Od strachu przed podejrzeniem. A także, Jezu, daj mi tę łaskę, abym pragnął, aby inni byli więcej kochani niż ja. Aby inni byli wyżej cenieni ode mnie. Aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał. Aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony. Aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważany. Aby inni byli uznani we wszystkim za lepszych ode mnie. Aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie, o ile ja będę tak świętym, jak powinienem być. Dziękuję Ci za Twoją wierność, Ojcze w niebie. Wszak każdego poranka widzimy dowody Twojego miłosierdzia. Oddajemy Ci chwałę w imieniu Jezusa. Amen. Kiedy usłyszałem tę listę, kiedy ją spisywałem dla Was, zrozumiałem, jak wiele jest jeszcze we mnie do zrobienia. Jak wiele jeszcze musi się zmienić w moim sercu, w moim umyśle, w moim życiu. Ale też mam świadomość, jak wiele już się zmieniło dzięki Bożej łasce. A z Nim przecież zawsze zwyciężamy. Z Nim zawsze zwyciężamy. Nie chciałbym, by pozostało w Was wrażenie, że jakiekolwiek współzawodnictwo, jakiekolwiek pragnienie bycia w czymkolwiek lepszym jest zaprzeczeniem pokory. Te zwycięstwa, które tutaj są wymienione, o które autor tej litanii tak bardzo prosi Boga, odbywają się właśnie w moim wnętrzu. Tam mają miejsce, kiedy ten stary człowiek jest pokonywany przez nowe stworzenie Chrystusa. Kiedy zaczynają Tobą kierować te cechy, które Bóg stworzył, które Bóg Ci dał w nowym stworzeniu, które, bo przecież On wszystko nowym uczynił. A tamto, co stare, odchodzi to w zapomnienie. Mamy czas olimpiady, mamy czas wspaniałego współzawodnictwa wielu. Możemy oglądać wręcz z zachwytem walczących w niektórych konkurencjach. Przeczytałem taki smutny artykuł ostatnio, że właściwie jedyny i najlepszy film, jaki został wyreżyserowany, nagrany na temat idei olimpizmu, jest prawie w ogóle nieoglądany. Ani ci, którzy lubią ten gatunek, ani ci, którzy się tym jakoś tam bardzo interesują, nie chcą oglądać Rydwanów Ognia. Też pomyślałem, że poproszę Janusza, żeby na wtorek przygotował nam, będziemy akurat w czasie olimpiady. Tam jest czysta idea olimpizmu według barona Pierre de Coubertin, ale nie po to, by człowiek okazał się takim super, ale ze względu na Boga. Ze względu na Boga. To chyba najbardziej powstrzymuje też wielu, no bo ze względu na własną chwałę, własną sławę, własną postawę, to owszem, ale żebym miał to robić ze względu na Boga, żebym to miał robić dla Boga, to już wydaje się być mało rozsądne i mało popularne. Niemniej jednak cieszę się, kiedy pojawiają się takie sygnały, że gdzieś ta nowa natura, gdzieś to, co Bóg nas od nowa czyni, pięknie czyni, znajduje uznanie, czy nawet aplauz niektórych. Też taki filmik ostatnio zamieściłem na Facebooku, kiedy jest akcja pod bramką. Nagle zawodnik prowadzący piłkę i mający już prawie 100% sytuację do szczelenia ramki upada. Wszystko wygląda tak, jakby został podcięty. Sędzia bez żadnego wahania wskazuje na białko, dyktuje rzut karny, podczas gdy ten, który upadł, podbiega do sędziego i tłumaczy mu, że karnego nie było. Z innego ujęcia kamery widać, że tak naprawdę to potknął się o własną nogę. Mimo, że był atakowany, to tamten go nie dotknął, natomiast potknął się o własną nogę i on to wytłumaczył sędziemu. W tle widać, że biegną zawodnicy już do sędziego, by protestować, by się kłócić, by się nie zgadzać z tą decyzją o karnym. I ze zdumieniem patrzą na tego człowieka, że on sam powiedział, że karnego nie było. Jeden po drugim podchodzą do niego i podają mu rękę w szacunku. Nieraz oglądając mecze, słyszę komentatorów zachwycających się zawodnikiem, który świetnie potrafi udawać faul. A to szczególnie w polu karnym. Jaki on jest w tym dobry. No, niesamowity. No, jak on to potrafi. No i wypracował. Jest, ma zasługę. Karnego wywalczył. Zachwyt tym, czym zachwycać się nie powinniśmy. Przeciwnie, to powinno budzić nasze oburzenie. Wolę jednak wrócić do przyglądania się samemu sobie i temu, jak ta walka wygląda, to współzawodnictwo pokory wygląda w moim wnętrzu. Nie jest to łatwa walka. Liczę bardzo na pomoc moich braci i sióstr. I mam nadzieję, że wy, podejmując tą walkę, będziecie też mogli liczyć na moją pomoc. Nigdy nie róbmy tego z pozycji. Ja, jeżeli chodzi o pokorę, to jestem o wiele, wiele lepszy od was. Róbmy to z pozycji właśnie tej litanii pokory, którą wam przed chwilą przeczytałem. Zdumiewające prośby zanoszone do naszego Boga. Czy to w ogóle możliwe? Czy to możliwe, żebym się stał taki, jak tego oczekuje Bóg? Szkoła, którą przeszedł Dawid, człowiek według Bożego serca, jest dla mnie zachętą, by w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji patrzeć przede wszystkim w górę. Dawid, mając takie możliwości, Dawid zajmował stanowisko dyktatora. Taki był system wówczas, że król był dyktatorem. Powiedział i tak miało być. Nikt się nie śmiał sprzeciwiać, nikt się nie śmiał z nim. Co to czynisz, czemu to czynisz? Potrafił w tej próbie popatrzeć w górę. Mówi, a co, jeżeli to od Boga? Sam nieraz słyszałem kazania, o których myślałem, cóż ja tu mogę usłyszeć? I właśnie wtedy usłyszałem rzeczy bardzo istotne dla mojego życia, dla mojej służby. Tak często podchodziłem do czegoś, a jaki dla mnie z tego będzie pożytek? Jednak właśnie tam, gdzie sobie lekceważyłem, gdzie czego chciałem odpuścić, Bóg zaczynał działać. I to tak najlepiej w moim sercu. Najwyraźniej i najskuteczniej. Bo pokora jest właśnie tą cudowną drogą do tego, by Bóg rozpoczął swoje działanie w twoim życiu, by pomógł ci w tej wewnętrznej walce. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem. Nie pogardzisz, o Boże. Bycie przejętym własnym stanem jest właściwą postawą dla każdego z nas. Zbliżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawujmy. Bądźmy przejęci stanem naszego serca. Bądźmy wrażliwi na wszelkie sygnały, które mogą być specjalnie do ciebie skierowane, byś przyjrzał się sobie. Jest w AA taka zasada, pamiętam ją, gdzieś utkwiła jeszcze z tych czasów, kiedy przez pierwszy rok trzeźwości regularnie dwa razy w tygodniu chodziłem na grupę AA. Nie porównuj się z innymi, bo będziesz albo pyszny, albo zgorzkniały. To dobra zasada. Niemniej jednak trwa zawodnictwo pokory w moim, twoim wnętrzu. I porównywanie się z tymi bardziej pokornymi, bardziej świętymi, niech będzie zachętą, a nie powodem do zgorzknienia. Ja taki być nie potrafię. Nie, to się nigdy nie uda. Ja nie mam takich zdolności. Niech to będzie zachęta, bo jeżeli pozwalasz Bogu, by cię przemieniał twoje wnętrze, to to zawsze, zawsze się skończy zwycięstwem. Tylko mu pozwól. Tylko mu pozwól. Czytając tą litanię pokory, dałem sobie sprawę, jak wiele mi jeszcze brakuje. Ale to nie powód do tego, by mi opadły ręce. Nie wiem, czy zdążę. Mam już 65 lat, a tu jeszcze tyle do zrobienia. Z Bogiem zawsze zdążę. Z Bogiem zawsze zwyciężę. Tylko muszę mu pozwolić na to. Jeżeli zechce mnie skruszyć, Panie, jestem gotów. Chcę być w twoich rękach. Chcę być przez ciebie skruszony. Bo jeżeli mnie skruszysz, to mnie i uleczysz. Nauczysz mnie czegoś dobrego. Dawid w tym samym 51. nowym tłumaczeniu w 8. wersecie pisze tak. A dla ciebie milsza jest prawda skrywana na dnie duszy. Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Lekcję głębokiej Bożej mądrości. Lekcję, jak żyć, by moje serce było sercem według mojego Boga. Lekcję przyjmowania od Boga tego, co On dla mnie zaplanował, bo On zawsze ma dla mnie dobre, najlepsze rzeczy. Wszystkie moje kłopoty, wszystkie moje przypadki rozgoryczenia, czy klęski nawet, najczęściej wynikały z tego, że próbowałem po swojemu, w ogóle nawet nie pytając Boga. Gdzieś wydawało mi się, że już jestem taki mądry, że nawet go pytać o to nie muszę. Każdy z nas może stworzyć sobie taką własną litanię pokory i przyglądać się, przynajmniej od czasu do czasu, z przejęciem i troską, jaki jest aktualny stan mojego serca. Otwierają się szeroko oczy. Czasami coś, co lekceważyłem sobie, myślałem, no to dobrze, to naturalne. Okazuje się, że to jest taki przyczółek, który przeciwnik może zdobyć dla siebie, a potem szerzyć wokół zniszczenie. Tyle dzisiaj na temat pokory. Nie miałem. Chciałem przekazać wam jak najlepiej to, co przeżywam ostatnio. Ale mam nadzieję, że nie było we mnie jakichś takich niezdrowych ambicji, by wygłosić najlepsze na świecie kazanie na temat pokory. Niemniej jednak ufam, że i moje świadectwo, to, co Bóg mi pokazuje w Bożym Słowie, jest pożyteczne, ważne, bardzo, bardzo istotne dla każdego z nas. I proszę cię, siostro, bracie, nawet jeżeli nie podobało ci się to, co mówiłem, jeżeli nawet się nie zgadzasz z wieloma tymi punktami, które wam tu przeczytałem, to myśl choć tak, jak Dawid pomyślał. A co, jeżeli to jest od Boga? A co, jeżeli to jest od Boga? To, co Szimei wykrzykiwał, nikomu się nie podobało, łącznie z Dawidem. Ale co, jeżeli to jest od Boga? Któż ma prawo wtedy powiedzieć, zamknij się, ucisz się, co ty wygadujesz? Jeżeli to jest od Boga, to tak jakbyś Bogu powiedział, co ty wygadujesz, Boże? Co ty się mnie czepiasz? Co ty wymyślasz? Przyznaję, że wiele punktów z tej listy mi się wcale nie podoba. Ale jeżeli to jest od Boga, może warto się temu też przyjrzeć. Współzawodnictwo pokory trwa. Mamy tu brata Stoichucy, który często przytacza ten przykład z tym czarnym i białym psem, który walczy w nas i ten zwycięży, którego będziemy lepiej karmić. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Skrucha to bardzo dobry pokarm dla pokory w moim, twoim wnętrzu. I niech nam Bóg w tym nieustannie dopomaga. Każdego ranka na nowo budzi się Jego łaska. Każdego ranka na nowo się budzi Twoja Jego łaska, a więc Twoja pokora na nowo ma szansę, by być według Bożego serca, według Bożych oczekiwań. Tak nam dopomóż Bóg. Amen. Amen.